Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Mam nadzieję, że jesteście zachęceni przez to uwielbienie. Ja na pewno jestem. Natomiast to, o czym chcę dzisiaj głosić, to jest takie... Jest bliskie mojemu sercu, ale może wam się wydać jako bardzo niekościelny temat. Bardzo niekościelny dlatego, że myślę, że będzie bardziej praktyczny, a mniej taki duchowy, takie zajrzenie w głąb siebie i tak dalej. A mimo wszystko myślę, że jest bardzo potrzebny Kościołowi. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, czy zauważyliście, ale minął już pierwszy miesiąc tego roku. Pierwszy miesiąc, w którym wszyscy podejmujemy jakieś wyzwania. Tak, zakładamy, że będziemy teraz dbać o swoją figurę, będziemy chodzić na siłownię, będziemy regularnie biegać, będziemy robić cokolwiek, co tam sobie wymyśliłeś, będziesz oszczędzał, będziesz się rozwijał, będziesz czytał książkę co tydzień. Podejmujemy całe mnóstwo różnych wyzwań i później mija styczeń i wracamy do starego ja. Nowy rok, stary ja. To jest hasło, które będę musiał częściej promować w swoim życiu, ale tak nie musi być. Wielu z nas podejmuje sobie co roku takie wyzwanie, żeby na przykład czytać Biblię. Niektórzy codziennie, niektórzy chcą całą Biblię w rok przeczytać, niektórzy jakiś konkretny plan czytania Biblii. I powiem wam, z mojego doświadczenia to się bardzo często rozmywało i rozjeżdżało. I dochodziłem do miejsca, w którym sam sobie wyrzucałem, że przecież obiecałem sobie, że będę czytał Biblię. Będę spotykał się z Bogiem, będę przychodził do Niego, a tutaj mija dzień, drugi, trzeci... A Bóg mnie nie widział, ani ja Boga. I kiedy czytam Biblię, jest tam taki fragment w księdze Jakuba, w liście Jakuba, 4:7-8 werset. O, idealnie się pojawił. Podporządkujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie diabłu, a od was ucieknie. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca wychwiejni. I ten fragment... Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. To będzie taki przewodni fragment dzisiejszego kazania. To jest inspiracja dla mnie, aby przybliżać się do Boga, aby szukać Go, bo to nie jest Boże, może przybliżę się do was. To jest, jeżeli otworzysz swoje serce na mnie, jeżeli przyjdziesz do mnie, jeżeli zaczniesz mnie szukać, ja przybliżę się do ciebie. Nie czytajcie tego przez pryzmat tego, że tutaj jest do was. Może nawet przez moment na czas tego kazania nie myśl o tym, że ktoś siedzi obok ciebie. Pomyśl, że to jest moja konwersacja z tobą. Że ja mówię do ciebie i nie ma nikogo innego na sali. Nie ma osoby po lewej, po prawej, z tyłu, z przodu. Jesteśmy tylko my dwoje. Przybliż się do Boga, a On przybliży się do ciebie. I możesz sobie zadawać pytanie, dlaczego? Dlaczego mam szukać Boga? Jest to doskonałe pytanie. Też je sobie zadaję. I to, co widzę, to to, że jedno spotkanie z Bogiem jest w stanie przemienić twoje życie zupełnie. I jeżeli wydaje ci się, że to nie jest prawda, popatrzmy się na Mojżesza. Mojżesz, człowiek doskonale wyedukowany, wykształcony i wychowany na dworze Faraona. Człowiek, który dorastał wśród najlepszych nauczycieli, nie znał Boga. Jego system wartości... Był, powiedzmy, chwiejny. W momencie, kiedy zabił Egipcjanina, o czym czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, zakopał go pod piaskiem, żeby nikt go nie przyłapał. Myślę, że nikomu z nas nie zdarzyło się zabić Egipcjanina, tym bardziej zakopać go pod piaskiem, ale każdy z nas wie, że to zachowanie jest dalekie od ideału, dalekie od naszej moralności. Co więcej, Mojżesz tak żył 80 lat, ale przyszedł jeden dzień w jego życiu. Jeden dzień w jego pracy, dzień jak co dzień, kiedy pasał owce i zobaczył płonący krzew na pustyni. Zobaczył krzew, z którego doszedł do niego głos i ten głos zmienił jego życie. Ten głos zwyczajnego pasterza, który był uciekinierem ze swojej ojczyzny, zrobił człowieka, który stał się historią. Co więcej, jego posłuszeństwo temu głosowi, posłuszeństwo Bogu, sprawiło, że nie tylko jego życie się odmieniło. Odmieniło się życie wielu ludzi i napisał coś, co jest spuścizną dla nas do dzisiaj. Gdyby on nie był posłuszny Bogu, gdyby nie spotkał się z Bogiem, gdyby nie poddał mu się, nie czytalibyśmy dzisiaj o Mojżeszu. Czytalibyśmy na pewno o kimś innym, kto zrobił to, do czego Bóg go powołał. Kiedy patrzy się na życie Dawida, on spotkał się z Bogiem na pastwisku, kiedy był małym chłopcem. Nie musiał być 80-letnim człowiekiem. Był małym chłopcem, spotkał się z Bogiem i czytamy o największym królu Izraela, do którego jest porównywany każdy kolejny król. Nie porównuje się króli do króla Salomona, nie porównuje się do żadnego późniejszego Boga, tylko każdy król jest w Biblii porównywany do króla Dawida. Jeżeli wydaje wam się, że to jest bardzo starotestamentowe, popatrzmy się na Nowy Testament. Piotr spotkał się z Jezusem przez przypadek. Spotkał się z nim wtedy, kiedy jego brat Andrzej przyszedł i powiedział: znaleźliśmy Mesjasza. Wiemy, że to w Bożych oczach nie był przypadek, ale to był dla niego dzień jak codzień. Paweł spotkał się z Bogiem, kiedy jechał do Damaszku zabijać chrześcijan. To był dla niego dzień jak codzień. Trzeba było zabić więcej chrześcijan i być wiernym temu, w co wierzył. Spotkał się z Bogiem, jeden dzień zmienił jego życie. Ja spotkałem się z Bogiem w 2002 roku i to zmieniło moje życie. Pamiętam to do dzisiaj, ponieważ było lato, były wakacje i była jedna rzecz, która mnie przekonała. Amerykanie. I jedna decyzja, jedno spotkanie z Bogiem sprawiło, że moje życie wygląda zupełnie inaczej niż to, jak wyobrażałem je sobie w wieku 17 lat. Dlatego, jeżeli zadajesz sobie pytanie, dlaczego warto spotkać się z Bogiem, to dlatego, że On zmieni twoje życie. Nawrócenie to nie jest tylko forma słowna. To jest dosłownie obrócenie twojego życia o 180 stopni i poprowadzenie cię w kierunku, o którym nawet nie myślałeś. A więc wiemy dlaczego, no ale po co? Po co szukać Boga? I tutaj z przykładem przychodzą moje klocki. Ukradłem je bezwstydnie córce i nie będę się z tym chował. Chciałem wziąć Lego, ale w swej mądrości zrozumiałem, że stojąc na mównicy, Lego może być za małe. Więc wziąłem te większe. Duplo. Dzięki. Widzicie, że to jest klocek, prawda? Tak, wszyscy widzą doskonale. Kiedy rodzimy się i żyjemy, to jesteśmy jak taki klocek. Taki jeden samotny klocek. Im dłużej żyjemy, im dłużej łapiemy nowe nawyki, im dłużej uczymy się nowych rzeczy bez Boga, to jesteśmy jak ten klocek, ale coraz bardziej obłożony gliną, brudem, piachem, włosami i wszystkim, co najgorsze, co można znaleźć. I po jakimś czasie już nie widać tego klocka. Widać wielką kulę brudu, która do niczego nie pasuje. Widać coś, co nie przypomina swojej początkowej postaci. Ale kiedy przychodzi Bóg, On zaczyna zdejmować to. On zaczyna zdejmować z nas brud krok po kroku i zaczyna sprawiać, że zaczynamy do siebie pasować. Takiej kulki brudu nie zlepisz z innym klockiem, ale kiedy jeden klocek i drugi oczyścisz, pyk. Nagle się okazuje, że dwa klocki do siebie pasują. Później się znajduje trzeci klocek i nagle trzy klocki do siebie pasują. A później się okazuje, że jesteś w kościele i że pasujecie do siebie. I dokładnie o tym pisał Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 12, w wersetach od 1 do 8. Nie będziemy go całego czytać, tylko go sparafrazuję. Możecie go sobie przeczytać w domu. Ale Paweł mówi o tym, że wszyscy jesteśmy ciałem Chrystusa i jesteśmy powołani i mamy służyć zgodnie z naszym powołaniem. Nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Nie każdy jest ustami, nie każdy jest nosem, nie każdy jest ręką, nie każdy jest nogą. Każdy z nas jest indywidualny, ale wszyscy pasujemy do siebie, do jednego ciała Chrystusa. Ciężko jest biegać, jeżeli brakuje ci jednej nogi, prawda? A jednocześnie potrzebny jesteś jako noga i możesz myśleć, że jako noga to ja się do niczego nie nadaję. Taka noga ze mnie, nie? Taka fajna gra słów. Ale jesteś potrzebny. Twoje obdarowanie dla ciebie może wydawać się niczym specjalnym, ale w kontekście całego Kościoła twoje obdarowanie może być kluczowe do tego, aby nieść Ewangelię i robić rzeczy, o których inni mogą tylko marzyć. Każdy z nas jest przygotowywany przez Boga do tego, żeby słyszeć Jego głos, żeby zgłębiać Jego słowo, żeby mieć z Nim relację, ale każdy z nas to będzie robił indywidualnie, bo każdy z nas jest inny. Tak jak te klocki, specjalnie się patrzyłem, żeby wybrać takie różne, tak samo jest z nami. Każdy z nas jest innym klockiem, ale razem możemy stworzyć piękną budowlę. No dobra, ale to dlaczego rozmawiamy o tym? Dlaczego rozmawiamy o szukaniu Boga? Dlatego, że to jest ważne. To jest ważne i ja to zauważyłem dopiero jak zacząłem pracować w większym zespole. Ja pracuję w takim kilkunastoosobowym zespole. Jest jedna taka rzecz, którą robimy, która mi się bardzo podoba. Mamy takie dwutygodniowe okresy pracy. Po dwóch tygodniach się spotykamy i mówimy, okej, to co wam się podobało? Co wam się nie podobało? Jak możemy popchnąć to dalej? Wiecie, to jest zupełnie świeckie. To nie jest chrześcijańskie. To nie jest wyciągnięte z Biblii. Tam nikt nie przynosi Biblii, nie mówi, co robimy dalej. Ale pytamy się, co się podoba, co się nie podoba. I aplikujemy to i idziemy dalej. I widzę, że następny tydzień jest lepszy. I tak samo jest z nami w Kościele. Kiedy zaczynamy o tym rozmawiać, kiedy zaczynamy mówić o tym, jak szukamy Boga, zaczynamy się wymieniać swoimi doświadczeniami, to nagle się okazuje, że taki Michał może szukać Boga w zupełnie inny sposób jak ja, może spotykać się z Nim w inny sposób jak ja, w który ja jeszcze nie próbowałem i może to jest dla mnie jakieś rozwiązanie, może to jest coś, co mnie popchnie dalej. A może pastor ma jakąś inną metodę spotykania się z Bogiem, jakąś w inny sposób spotyka się z Bogiem i doświadcza Go i może to jest sposób dla mnie na ten moment. Może w tym momencie zostałem ojcem, matką i mój czas jest inaczej zagospodarowany. Może warto, żebym się zainspirował od kogoś, kto ma już dzieci i mogę się od niego nauczyć, w jaki sposób szukać Boga. Dlatego to jest ważne i dlatego musimy o tym rozmawiać między sobą, nawet spotykając się, tak wiecie, jeden na jednego w tygodniu. Każde kolejne pokolenie zajdzie dalej. Pytanie tylko, czy nakierujemy ich na to, żeby szli w dobrym kierunku, w kierunku szukania Boga, czy nakierujemy ich w kierunku buntu. To od nas zależy, czy pokolenie, które wychowujemy, pójdzie w kierunku, w którym my ustalimy, czy pójdą w kierunku, który sobie sami ustalą. I zaraz przejdziemy do takiej bardziej praktycznej części tego kazania, ale jest taka preambuła, którą muszę tutaj załączyć, ponieważ powiecie albo pomyślicie sobie, okej, zaraz wymienimy jakieś praktyczne kroki, ale gdzie to można spotkać w Biblii? Nie można tego spotkać w Biblii. Nie w taki sposób, jak myślicie. Biblia daje nam modlitwę pańską. Tak? Jezus nas uczy, jak mamy się modlić, jak mamy do Niego przychodzić, jaką mamy mieć postawę przed Bogiem, ale tak samo Biblia w Nowym Testamencie ma listy do każdego kościoła i te listy są zaadaptowane kulturowo do kontekstu kulturowego danego kościoła. List do Koryntian, jak sama nazwa wskazuje, do Koryntian. List do Rzymian, dobrze myślicie, do Rzymian, tak? Każdy z tych listów był osadzony w kulturze konkretnego kościoła. To nie jest tak, że bez względu na okoliczności macie robić to, to, to i to. Są pewne rzeczy, które są stałe. Bóg jest święty i są pewne rzeczy, które nie robimy. Wiadomo, nie zabijamy, nie kradniemy, nie cudzołożymy. Znamy rzeczy, o których mówi Biblia. Nie służymy innym bogom, nie pijemy krwi i tak dalej, ale są pewne rzeczy kulturowe, których nie było 2000 lat temu. Są pewne okoliczności, o których zaraz sobie powiemy, które są dla nas błogosławieństwem w dzisiejszych czasach, ale o których nie słyszano 2000 lat temu. Dlatego jeżeli będziemy zaraz słuchać tej listy punktów, to nie myślcie o tym w sposób taki, że to nie jest po Bożemu. To będą rzeczy, które gdzieś ja sprawdziłem w swojej sytuacji, sprawdziłem w moich okolicznościach, dla mnie działają, ale to nie jest świętość. Święty jest Bóg, Jego słowo i szukanie Go. To są świętości, tak? To, co zaraz powiemy, to są tylko dobre rady, które możecie wziąć, sprawdzić, a kiedy stwierdzicie, że one wam nie pasują, po prostu je wyrzućcie i pójdźcie dalej. Bo chodzi tylko o to, żeby szukać Boga, żeby spotykać się z Nim każdego dnia i żeby 31 grudnia, kiedy będzie kończył się ten rok, odznaczyć sobie, że udało mi się, każdego dnia spotykałem się z Bogiem i być naprawdę rozpalonym do tego, aby następnego dnia, 1 stycznia, jeszcze bardziej szukać Boga. To, co ważne jest, to musimy zrozumieć, że każdy z nas jest inny. I te rady musimy sobie filtrować przez pryzmat tego, jacy jesteśmy. Ja jestem człowiekiem z natury bardzo chaotycznym i człowiekiem, który lubi mieć coś pod ręką, żeby sobie zanotować rzeczy. Ja nie noszę ze sobą sowy i nie notuję rzeczy w sowie. I to nie jest nic złego. To jest po prostu, kiedy ja czytam Biblię, lubiałem sobie wyjść na spacer, poczytać Biblię na spacerze, pomodlić się do Boga, tak, i zapisać to w telefonie. To była jedyna rzecz, którą miałem przy sobie i mi to odpowiadało. Ale to jestem ja. Możesz być osobą, która robi notatki codziennie, każdego dnia. Notuje sobie datę, godzinę, robi piękne szkice obok. To jesteś ty. To nie znaczy, że moja wersja lub twoja wersja jest lepsza. To tylko znaczy, że jesteśmy inni. I to jest takie błogosławieństwo, z którego powinniśmy czerpać, a nie coś, wokół czego powinniśmy tworzyć wojny względem siebie. Po drugie, kiedy będziemy zaraz rozmawiali o tych praktycznych punktach, jest ważna pułapka, w którą nie możemy wpaść. Ja w zeszłym roku stwierdziłem, że będę prowadził sobie coś, co się nazywa bullet journal. To jest takie coś, że sobie zapisujecie listę rzeczy do zrobienia. To nie jest takie artystyczne specjalnie, jak niektórzy myślą. Po prostu to jest lista, jakieś tam podsumowanie, rzeczy, za które jesteś wdzięczny i tak dalej, i tak dalej. I sobie pomyślałem, później przez miesiąc oglądałem filmiki na YouTubie, jak ludzie to robią, każdy robił to inaczej. Później pomyślałem, dobra, to może coś z tego wyciągnę. I przez 2 miesiące nie zrobiłem totalnie nic poza kupieniem sobie fajnego długopisu i notatnika, żeby to robić, bo szukałem idealnej wersji tego prowadzenia, tego bullet journalu. To jest zwykły notatnik, lista punktów do zrobienia podzielona na dni miesiąca, dni tygodnia i tak dalej. Tam to powinno być absolutnie elastyczne, ale ja wpadłem w pułapkę szukania idealnego rozwiązania do tego, żeby coś robić, zamiast to zacząć robić. I tak samo może być z nami. Zaczynamy myśleć o szukaniu Boga i chcemy znaleźć tą idealną metodę poszukiwania Boga. Jak będę wstawał o 6 rano, szybko przeczytam Biblię, oczywiście 4 rozdziały, bo to jest święta ilość rozdziałów, potem 15 minut modlitwy, po tych 15 minutach jeszcze 15 na językach, no i zimny prysznic, jestem gotowy do dnia, nie? To jest święta metoda, jedyna słuszna i nie ma innej. No to albo się zajedziesz, albo dojdziesz do wniosku, że to niekoniecznie tobie pasuje. Jak ja bym wstał o 6 rano i tak przez cały tydzień, byłbym bardzo nieszczęsnym widokiem. Dzięki. Czasami najbliżsi są najgorszymi krytykami. Ale tak jest. Musimy pamiętać, że nie ma idealnej metody. Będzie twoja metoda i twoja metoda z Panem Bogiem. To wszystko. A więc po pierwsze, miej plan działania. Jest mnóstwo darmowych planów czytania Biblii. Ja sobie biorę taki z aplikacji Bible.com i sobie używam. Co roku mam inny, co roku mnie to rozwija, co roku są troszkę inaczej poukładane. Raz wziąłem sobie chronologiczny plan czytania Biblii, raz sobie wziąłem jakiś taki bardziej ustrukturyzowany, gdzie była główna myśl przewodnia. Każdy z tych planów sprawił, że coś nowego odkryłem o Bogu. Odkryłem Boga, który jest w stanie przeprowadzić mnie przez ciężkie rzeczy. Odkryłem Boga, który myślał o pewnych rzeczach setki lat szybciej niż się stały. Prorokował je przez swoich proroków, a później one się ziściły w osobie Jezusa Chrystusa. Odkryłem Boga, który troszczy się o mnie i ma dla mnie dobre rzeczy. Odkryłem Boga, który chce nas zaopatrywać i pokazuje to na przestrzeni tysięcy lat. To nie jest jeden raz, że Bóg chciał zaopatrywać. Pokazuje mi się Bóg, który jest moim ojcem i tak dalej, i tak dalej. I każda z tych rzeczy mnie rozwijała. Trochę duchowo, trochę intelektualnie. Czasami to była tylko moja zwykła ciekawość, ale Bóg nie ma nic przeciwko twojej ciekawości i zaspokajaniu jej duchowo. Tak? Będą rzeczy, tak jak pastor wspomniał, na które nie znajdziemy odpowiedzi. Ale to jest absolutnie niesamowite, co Bóg będzie tobie dawał. Bo taka jedna rzecz to może być twoja perła na cały dzień. A więc miej plan i nie fiksuj się na to, że to zawsze musi być plan wiecie, Biblia w cały rok. W zeszłym roku skończyłem czytać swój plan szybciej. I na koniec roku stwierdziłem, miałem takie 30 czy 20 parę dni, stwierdziłem, wezmę sobie krótkie plany. I to były takie krótkie plany, że było kilka wersetów. I o tyle, o ile miałem problem szukać Bożej woli, Bożego Słowa, kiedy miałem 4 rozdziały dziennie, o tyle, kiedy miałem 7 wersetów i przeczytałem je sobie z rana i szedłem na pola, tak jak codziennie rano, wyprowadzić psa, pomodlić się, to było niesamowite, bo jak masz 7 wersetów, to już nie masz takiego szerokiego pola do popisu, co masz strzelać, co Bóg chce do ciebie powiedzieć. Masz 7 wersetów. Albo to, albo to, albo to, albo to i koniec. I to było genialne. Dla mnie to było coś świeżego. Nie fiksuj się na to, że musisz być taki i koniec. Przetestuj coś nowego. Po drugie, miej oczekiwania. Kiedy bierzesz Biblię do ręki, miej oczekiwania tego, co Bóg chce robić. I możesz się zastanawiać, czym są oczekiwania. Drodzy rodzice, drodzy dziadkowie, pozwólcie, że wam to zobrazuję. Kiedy dzisiaj przyjedziecie do domu, powiedzcie swoim dzieciom lub wnukom, że bierzecie je na lody. I zostawcie je z tą myślą przez 15 minut. I zobaczycie, czym są oczekiwania. Ja wychowałem mojego syna, że są takie dni, że idziemy na kebaba. I kiedy przychodzą te dni, to są najczęściej soboty, ja nie muszę mówić, co jest na obiad. On do mnie przychodzi i bardzo sugestywnie pyta: tata, co dzisiaj jest na obiad? I słowo obiad w moich uszach brzmi, kiedy idziemy na tego kebaba i czy mama będzie widzieć. No, to są oczekiwania. Czy ty masz takie oczekiwania, kiedy przychodzisz do Boga? Czy wyczekujesz tego, co on do ciebie będzie mówił? Czy przychodzisz do Niego, aby odhaczyć punkt? Ja jestem winny absolutnie przychodzenia do Boga i czekania po prostu, niech to minie, skończmy to, Panie, przejdźmy dalej do kolejnych rzeczy. Ale to nie jest na szczęście każdy mój dzień. Przełamuję się do tego, aby przychodzić i pierwsze, co robić, to myśleć, Boże, co Ty chcesz mi powiedzieć dzisiaj? W którą stronę chcesz mi skierować? Co chcesz mi powiedzieć przez to słowo? Co chcesz mi powiedzieć przez ludzi, których dzisiaj spotkam? W jakim miejscu chcesz mnie postawić? W którą stronę mnie prowadzisz? Miej oczekiwania, jak to dziecko, które czeka na lody. Miej oczekiwanie, że Bóg da ci taką nagrodę w momencie, kiedy zaczniesz czytać Biblię. Jasne, to nie jest łatwe każdego dnia. Są dni, kiedy wstajesz zmęczony, styrany poprzednim tygodniem i ci się nie chce. Ale gwarantuję ci, że kiedy przyjdziesz do Boga i zaczniesz Mu dziękować za to, co On robi w twoim życiu, to to zmęczenie minie bardzo szybko. I pojawi się miejsce na Boże oczekiwania. Po trzecie, wyznacz sobie godzinę z Bogiem. Żyjemy w kulturze europejskiej. Nie wiem, czy zauważyliście, ale rzadko kiedy umawiamy się z kimś, że przyjdę do ciebie jutro. No chyba, że jesteś z kimś blisko. Ale jeżeli idziecie do urzędu, nie mówicie przyjdę jutro. Mówicie przyjdę jutro o godzinie 11:15. Dlaczego mamy Boga traktować gorzej niż urzędy? Umów się z Bogiem na konkretną godzinę. Ja się umówiłem z Bogiem na godzinę poranną. Wtedy jestem żywy, jeszcze nie zgnieciony wyzwaniami dnia, mam czas, siłę i energię. Ale jeżeli poranek dla ciebie nie jest opcją, umów się z Bogiem na popołudnie. Wykrój ten czas, zaznacz go w swoim kalendarzu, i nie pozwalaj, aby cokolwiek innego to zdominowało. Bo gwarantuję ci, że w momencie, kiedy wykroisz ten czas, nagle pojawią się telefony, pojawią się powiadomienia w telefonie komórkowym, pojawią się ważne problemy od małżonka, małżonki, dzieci, że coś trzeba załatwić. Pojawią się sytuacje, których się nie spodziewałeś, a które będą chciały ten czas od ciebie zagarnąć. Umów się z Bogiem, zaklep ten czas, wpisz to w swój służbowy kalendarz, prywatny kalendarz, wyłącz telefon. Sorry. I walcz o ten czas, żeby był tylko dla ciebie i dla Boga. Czasami największymi złodziejami tego czasu potrafią być ci najbliżsi. Pamiętam, kiedy moja córka była mała, wtedy zaczął się też COVID. Wszyscy siedzieliśmy w domu. Ja koczowałem i czekałem na jeden moment. Wychowałem ją tak, że o 11 przychodziła odcinka, ona zasypiała i to było moje 15 minut świętego spokoju do tego, aby czytać Biblię i szukać Boga. I wtedy nic mi nie przeszkadzało. Ona sobie spała, leżała na moich ramionach, więc wiedziałem, że nic się nie dzieje, nie jest w stanie się obudzić, bo ją głaskałem, żeby po prostu była cały czas w błogostanie. I w ten sposób walczyłem. Twój czas spotkania z Bogiem może się zmieniać, tak? Już wspomnieliśmy, że to nie jest świętość, Bóg jest świętością. Ale umów się z Bogiem, okaż Mu ten szacunek. Czasami nie wszystko musisz robić naraz. Czasami możesz podzielić modlitwę i czytanie Biblii, ale sprawdź, co dla ciebie pasuje. Czwartą rzeczą to wycisz rozpraszacze. Wszyscy mamy rozpraszacze w swoich dłoniach, niektórzy robią w nich teraz notatki. To jest niesamowite, w jakich czasach żyjemy. Codziennie jesteśmy wystawieni na większą ilość informacji niż nasi dziadkowie przez rok albo nawet przez całe swoje życie. Więcej informacji w ciągu jednego dnia przychodzi przez nasze głowy, niż to było wiele, wiele lat temu. Codziennie możemy oglądać telewizję cały czas, możemy scrollować Facebooka, YouTube'a. Ja wielokrotnie odkrywam, że siedzę sobie i scrolluję szybkie filmiki na YouTube'ie, wiecie. Taka wiedza, która mi się do niczego w życiu nie przyda. No ale przecież jest ciekawa, nie? Nie pogardzę wiedzą. Wiedza jest taka dobra. No nie, nie jest dobra. Ona rozprasza ciebie, sprawia, że nie jesteś w stanie się skupić. Co więcej, kiedy tylko zaczniesz czytać Biblię, wychodzić na spacery, to te rozpraszacze zaczynają, tak jak wspomniałem, wysyłać ci powiadomienia, zaczynają walczyć o twoją uwagę. Co więcej, to nie jest jedyny rozpraszacz, który jest w twoim życiu. Nie wiem, czy zauważyliście coś takiego, kiedy zaczynacie spotykać się z Bogiem albo robić coś ważnego, nagle pojawia się takie: a czy wyłączyłem gaz? Czy zapłaciłem już rachunki w tym miesiącu? A auto? No właśnie, miałem naprawić auto. Miałem zawieźć je do mechanika, muszę się umówić. No i dentysta. I to, tamto. I nagle pojawia się 10 rzeczy, które musisz zrobić, ale ty przed chwilą miałeś modlić się i spotykać z Bogiem, a tutaj 10 myśli rywalizuje o twoją uwagę. Dlatego oprócz wyciszenia się i wyciszenia rozpraszaczy, weź sobie jakiś notatnik i zapisz te wszystkie rzeczy. Mózg to nie jest śmietnik. Uprzątnij go, żebyś zrobił miejsce dla Pana Boga. To jest, dla mnie to było tak ważne, będąc ojcem, będąc w branży informatycznej, gdzie cały czas się rzeczy zmieniają, wszyscy cię, tak mówi się, pingują, czyli dzwonią do ciebie, piszą. To jest tak ważne, żeby posprzątać swój mózg i być w takim błogostanie niemyślenia. Myślę, że my faceci mamy łatwiej z tym naszym domyślnym stanem niemyślenia o niczym, ale jest to ważne, żeby dbać o to. To jest naprawdę higiena umysłu. I po piąte, bądź gotowy, by się modlić i słuchać. Kiedy zaczynasz się modlić do Boga, czy wiesz, o co się będziesz modlił? Czy wiesz, o co chciałbyś się modlić? Jest jedna rzecz, którą ukradłem od pastora Nicka Klinkenberga. To był plan modlitwy. Mam taką jedną notatkę, w której mam zapisane, o co chcę się modlić, o jakich ludzi chcę się modlić, o jakie rzeczy chcę się modlić, o jakie okoliczności chcę się modlić, co chcę widzieć i tak dalej, i tak dalej. To jest na tyle zwięzłe, że pamiętam to, a jeżeli nie pamiętam, sobie otwieram. Dopisuję tam nową osobę, albo coś wykreślam, albo coś zmieniam. Miej plan swojej modlitwy. Tak jak plan czytania, jest warto wiedzieć, o co walczysz i co chcesz zdobywać. Jak nie będziesz walczył o nic konkretnego, to nic konkretnego nie osiągniesz. I bądź gotowy, żeby słuchać. Tak często Bóg do nas mówi i my z tym nie robimy kompletnie nic. Bierzemy Boże Słowo, kiedy Bóg do nas mówi, pochwalimy się Nim, małżonce, koledze, i nic z Nim więcej nie zrobimy. Czasem je zapiszemy, a czasem nawet nie. I nie bójcie się, nie mówię o żadnym z was, mówię o sobie. Jestem winny tego, że wielokrotnie Bóg do mnie mówił i Jego Słowo odkładałem na później, a to później nigdy nie nadchodziło. Kiedy Bóg coś do ciebie mówi, zapisz sobie, co z tym zrobić. Sowa nie jest idealnym systemem robienia notatek, ale jest tam taki punkt wykonania. I to jest punkt, jak możesz wcielić to w życie. Najprostszą odpowiedzią to będzie taka szybka migawka. Napisz, modlić się o to. Brzmi duchowo i spełnia wszystkie wymagania. Ale jeżeli się zagłębisz w Boże Słowo i wiesz, że Bóg do ciebie coś konkretnie mówi, to zapisz sobie akcje, które chcesz zrobić. Jeżeli Bóg mówi odnośnie twojego małżeństwa, zapisz sobie to. Zapisz sobie, co możesz zrobić. Jeżeli masz zmienić swoją postawę względem małżonki, bardziej ją doceniać, zapisz to. Będę codziennie doceniał małżonkę. Jeżeli Bóg do ciebie mówi, masz być dobrym ojcem, masz wspierać swoje dzieci, to zapisz sobie, będę spędzał codziennie 15 minut z moim synem, córką. Jeżeli Bóg do ciebie mówi w jakiejś konkretnej kwestii, uhonoruj Jego słowo. I trzymaj się tego, co zapisałeś. Wiadomo, nie jesteś w stanie robić 30 rzeczy dziennie, tym bardziej robić je naraz, ale przez następny tydzień spróbuj to wykonywać i zobacz, co się stanie, w którą stronę to pójdzie. Bo skoro Bóg coś do ciebie mówi, to Boże Słowo nie wraca, nie wykonawszy pracy. Bóg chce coś zrobić w twoim życiu. I uhonoruj to, co Bóg do ciebie mówi. To, co Bóg kieruje do ciebie. Kończąc, to, co Bóg do ciebie powie, to może być dla ciebie objawienie. A patrząc się na Stary Testament i na Nowy Testament, twoje objawienie to może być czyjeś zbawienie. Kiedy Bóg mówi coś do ciebie tak silnego i tak pełnego mocy, że ty po prostu jesteś podekscytowany, to naturalne jest, że to się będzie z ciebie wylewać. Będziesz to brał w każde miejsce, gdzie idziesz. Będziesz o tym rozmawiał ze swoimi kolegami w pracy. Niekoniecznie będziesz mówił, Bóg do mnie powiedział. Możesz powiedzieć, wiesz co, myślałem o tym ostatnio i wydaje mi się, że masz rację, albo że coś innego, albo dyskutowaliśmy o tej sprawie i w sumie moje przemyślenia są takie. I to jest niesamowite, bo kiedy czytam Biblię i wiecie co dalej. Kiedy Bóg coś do ciebie mówi, to przyjmuje twoje serce, to przyjmuje twój umysł i ty się patrzysz na to zupełnie inaczej. Kiedy ja się nawróciłem, to było naturalne, że mówiłem innym o Bogu, mówiłem z moimi kolegami o tym, że jest Bóg, który chce cię uzdrawiać, który chce cię nawrócić, który ma dla ciebie nowe życie, ma dla ciebie dobre rzeczy. To nie jest domena tylko tego, że to się dzieje wtedy, kiedy się nawrócisz. To się może dziać za każdym razem, kiedy Bóg do ciebie mówi. Możesz wziąć to słowo i być niesamowicie poruszony i podekscytowany tym, co Bóg do ciebie mówi. I mówić o nim swoim rodzicom, swoim znajomym, swoim kolegom w pracy. Możesz rozmawiać o tym z dziećmi, możesz brać je ze sobą w każde miejsce, gdzie ty jesteś. Wiecie, żyjemy w świecie, który jest zdalny, i to ma swoje przekleństwo, ale niesie też ze sobą takie błogosławieństwo, że możesz porozmawiać z ludźmi, którzy są tysiące kilometrów stąd, po prostu od tak, wybierając ich numer na WhatsAppie. Możesz porozmawiać ze swoimi krewnymi, z którymi nie rozmawiałeś od dawna, albo znajomymi, których nie widziałeś wieki, tylko otwierając ich konto na Facebooku. To jest absolutnie niesamowite, co Bóg chce robić, kiedy zaczynamy Go szukać, i szukać Go w taki celowy sposób. A więc pamiętaj, to są ramy tego, jak ja szukam Boga. One pasują do mnie, ale pewnie za miesiąc znowu popatrzę na nie i coś będę zmieniał. Nie muszą pasować do ciebie. Po prostu weź to, sprawdź, zobacz, co ci się przyda. To jest zestaw narzędzi do tego, aby szukać świętego Boga i Jego słowa. Bóg nie chce, abyśmy się karmili Jego słowem tylko w momencie, kiedy przychodzimy do kościoła i ktoś wychodzi na środek i dzieli się, co Bóg robi w jego życiu. Bóg chce mówić do mnie i do ciebie każdego pojedynczego dnia. Bóg chce dawać tobie i mnie swoje słowo i tak jak każdy z nas jest inny, tak jego słowo, jego inspiracja, jego prowadzenie będzie inne. W całym moim chrześcijańskim życiu nie zdarzyło mi się nigdy, żeby Bóg mnie potępił, pomimo absolutnie głupich akcji. Ale w całym moim życiu chrześcijańskim wielokrotnie widziałem Boga, który podnosił mnie na duchu, kiedy byłem złamany. Który dawał mi dobry humor w sytuacjach, w których mi nie było w ogóle do śmiechu. Który okazywał mi swoją ojcowską miłość w momencie, kiedy ja byłem bardzo krnąbrnym synem. synem, który nie był godny zaufania i miłości swoich rodziców. Bóg zawsze był wierny i nigdy, przenigdy, przenigdy nie wyśmiewał się ze mnie, nie potępiał mnie i nie pogardzał mną, bo to jest kochający ojciec. Więc kiedy przychodzisz do Boga, nie musisz się bać, że spotkasz się tam z czymś, co ci się nie spodoba, co cię potępi. Spotkasz się z czymś, co będzie wyzwaniem. To nie będzie łatwe, ale jak mówił pastor Nick Klinkenberg, to też nie będzie skomplikowane. To może wymagać od nas odwagi, wymagać podejścia do kogoś, z kim nam się nie układa, albo zabrania się za problem w naszym życiu, który psuje nasze życie. Ale to nigdy nie będzie po to, aby nas potępić, ale aby nas zbudować. Jeżeli weźmiesz cokolwiek z tego słowa, to chciałbym, żebyś wziął sobie ten fragment, którym to rozpoczęliśmy. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do nas. Nie ma nic cenniejszego niż Boża bliskość każdego pojedynczego dnia. To było przedziwne kazanie. Mega pragmatyczne, ale uwierzcie mi, pytałem Boga wielokrotnie, czy ja mam to powiedzieć. Dzisiaj rano, jak szedłem modlić się do Boga, powiedziałem, jak Panie Boże, nie chcesz, żebym tego głosił, to zamknij mi buzię. Zachariaszowi potrafiłeś, czemu nie mnie? Bóg nie zamknął mi buzi. Pastor Sławek powiedział, że łatwa wymówka, wychodzisz i głosisz. Ale Bóg jest pragmatycznym Bogiem. Bóg dał ci ręce, dał ci nogi, dał ci ciało i sprawił, że jesteś poza duchowością, jesteś też fizyczną osobą, która ma pragmatyczne potrzeby i ma zupełnie fizyczny aspekt swojego funkcjonowania. A Bóg kocha cię całego. Bóg nie kocha tylko twojej duszy, nie tylko twojego ducha. Bóg kocha cię całego. I na końcu, kiedy spotkasz się z Bogiem, będziesz się z Nim spotykał każdego dnia, to wierzę, że to nie będzie takie, o Boże, się pomyliłem, ty nie jesteś taki, jak sobie wyobrażałem, ale to będzie spotkanie przyjaciela twarzą w twarz po latach i to będzie takie, do tej pory znałem cię tylko z tych naszych rozmów, znałem cię ze słyszenia, a teraz znam cię z widzenia. Myślę, że tym chciałbym skończyć. Amen.
Powiem wam taką rzecz. Chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Charyzmatyczność jest przereklamowana. Jest totalnie przereklamowana. Charyzmatyczność polega na tym, że mamy nadzieję, że ktoś się o nas pomodli i wszystko się zmieni. To tak nie działa. To w ogóle tak nie działa. To, co Grzesiu powiedział, to było bardzo praktyczne, to nie było w ogóle wysubliminowane, to nie jest skomplikowane. Jest po prostu proste, a zarazem powiem wam jedną rzecz. Według badań 80% chrześcijan nie ma codziennej relacji z Bogiem. Później ludzie przychodzą i mają problemy i zadajesz im jedno pytanie. Tak szczerze, ty masz relację z Bogiem? Ty masz relację z Bogiem. Ja nie potrzebuję nabożeństw, aby żyć duchowo. Ja potrzebuję nabożeństw, potrzebuję Kościoła, byśmy się spotykali razem, uwielbiali go. I teraz chciałbym wam pokazać coś, co jest zabawne w Biblii. Znaczy, to nie jest to, że jest to w Biblii, to jest to zabawne. Ale to bardzo często pokazuje naszą naturę. Faraon wezwał jednak Mojżesza i Arona, wstawcie się za mną u Pana, poprosił, niech oddali te żaby ode mnie i od mojego ludu, a wypuszczę wasz lud, aby złożył ofiarę Panu. Żaby są wszędzie. Rozumiesz, kładziesz się spać, a tu 600 żab. To była plaga żab. Otwierasz lodówkę, żaby. Jeszcze Francuzi nie jedli żab wtedy i nikt nie jadł żab, to było obrzydliwe. Idziesz do ubikacji i wyskakują żaby. Wszędzie są żaby. Wyobrażasz to sobie, wsiadasz do samochodu i są żaby. Wszędzie, plaga żab, wszędzie. I Faraon ich wezwał i mówi, dobra, wypuszczę już wasz lud, ale módlcie się, żeby już tych żab nie było. To jest po prostu okropne. To jest obrzydliwe. Mojżesz zapytał, powiedz, kiedy mam się wstawić za tobą, za twoimi sługami i ludem, aby uwolnić od żab ciebie i twoje pałace, tak, żeby zostały tylko w Nilu. Mojżesz zadaje pytanie, kiedy chcesz się pozbyć tych żab? Kiedy mam się modlić o ciebie, aby to zniknęło? Kiedy chcesz, żebym to zrobił? I oto on, Faraon, odpowiada jutro. To jest fragment, którego ja tego człowieka w ogóle nie rozumiem. Jutro. Jaki to ma sens? Bóg powiedzieć już teraz, niech te żaby znikną, niech to zniknie, teraz się módl. Co ty się pytasz? Niech to módl się, żeby to było zabrane od nas. Nie, nie. Jeszcze jedna noc z żabami. Jeszcze jedna noc z żabami. Śmiejemy się z Faraona, a tacy jesteśmy. Jutro będzie inaczej. Jutro. Powiem ci tak. Jeśli wprowadzisz to słowo jutro, to jest o jeden dzień za późno. Jest o jeden dzień za późno. Nie jutro. Dzisiaj. Natura Faraona pokazuje jedną rzecz. Jeszcze trochę pożyję tak, jak żyłem. Bo tak bardzo nienawidzę zmiany. Bóg nie jest w stanie zmienić najbardziej skomplikowanej osoby w twoim życiu, którą jesteś ty, jeśli nie zaczniesz tego robić od razu, dzisiaj, wrócisz i zaplanujesz spotkanie z Bogiem. Nie odkładaj na jutro. My mamy po prostu tendencję do przekładania pewnych rzeczy na jutro, na jutro, na jutro i te rzeczy się nie zmieniają. Dzisiaj. Ja nie chcę cię potępiać, ale mam świadomość, że wielu z nas nie ma regularnej relacji z Bogiem ani z Jego Słowem. Skąd o tym wiem? Dlaczego tak myślę? Bo nasze uwielbienie to pokazuje. Nie możesz mieć relacji z Bogiem i milczeć. Nie możesz mieć relacji z Bogiem i się zachowywać po prostu biernie. Nie możesz. To cię rozsadza. To cię rozsadza. Odkryj to. Jeśli jesteś mężem, weź odpowiedzialność za to, że jesteś mężem. Jeśli jesteś żoną, weź odpowiedzialność za to, że jesteś żoną. Jeśli jesteś ojcem, weź odpowiedzialność za to, że jesteś ojcem. Jeśli jesteś matką i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zacznij zmieniać świat od siebie. I jest Bóg, który chce z tobą rozmawiać. Który chce z tobą rozmawiać. Proste rzeczy, wiecie... Spotkałeś? Może nie. Bądźmy ludźmi, którzy cały czas robią postępy. Malutkie, ale postępy. My za bardzo wierzymy w skoki niż w kroki. Ja mam... Najbardziej rozwalające w moim sercu jest to, że ja wiem, że kiedy zbliżymy się do Boga, to wszystko się zmieni. Polsce przeakcentowaliśmy ilość konferencji. Totalnie. 5000 konferencji, ale nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. Szkoły takie, owakie, takie, 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 ale nic się nie zmienia. Dlaczego się nic nie zmienia? Bo my naszą relację z Bogiem przekładamy na jutro. Jeśli spotykałbyś się z Bogiem, wiele rzeczy byłoby prostszych w twoim życiu. Ja wiem, że Bóg niektórych z nas doświadcza. Ja wiem, że Bóg niektórych z nas, że jeszcze pewne rzeczy się nie wydarzyły, na które czekasz. I powiem ci, żeby mieć zdrowy rozsądek, żeby mieć zdrowy umysł, potrzebujesz słyszeć Boga każdego dnia, dzień w dzień. On powoduje, Jego słowo powoduje, że zaczynasz trzeźwo myśleć. Amen. Prosta relacja z Bogiem. Cuda się rodzą w życiu, w twoim życiu będą się rodzić, jeśli po prostu będziesz z nim spędzał czas. Bóg ci powie, idź się pojednaj. Bóg ci powie, tą osobę musisz przeprosić. Bóg ci powie, idź i głoś Ewangelię. Życie jest krótkie, a zarazem długie. Niech każdego dnia miej relację z Bogiem. Ja bym chciał, to jest moje marzenie od zawsze, żebyśmy spotykali się tam i dzielili się tym, co Bóg zrobił w naszym życiu. I dzielili się tym, co Bóg do mnie powiedział. I dzielili się tym, co ja z tym zrobiłem. To jest moje marzenie, to jest Kościół. Nie, jaki film ostatnio widzieliśmy, jakiś serial, coś, nie, ale idziesz tam i Boże, po prostu Bóg takie rzeczy zrobił w moim życiu i być błogosławieństwem dla innych. Amen. Nie jutro, ale dziś. Dziękujemy ci, Grzesiu, za hiperpragmatyczne kazanie.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go twoim Zbawicielem, to chcemy ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w twoim życiu i zapraszamy cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.